Czy tam jest listy z księgi rodzaju? Bóg polecił się Abrahamowi, wyjść z namiotu Bożego. Spójrz na niego i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. A potem dodał, tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham wierzył i Pan poczytał to za wielką zasługę. Potem też rzekł do niego, ja jestem Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskich, aby ci dać ten oto kraj na własność.
Thank you. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moją, tak stójcie mocno w Panu umiłowani. Oto Słowo Boże.
I z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się odsunęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Jezus.
Cała tradycja Ojców Kościoła, kiedy interpretuje wydarzenie na Górze Przemienienia, mówi o tym, że to wydarzenie było po to, żeby umocnić uczniów na czas nęki. Że Jezus po to pozwolił tym trzem zobaczyć siebie w momencie przemienienia, w momencie swojej mocy, swojego piękna, swojej chwały, żeby mieli sobie gdzieś ten obraz wtedy, kiedy zobaczą go zupełnie bez chwały i bez mocy. Umęczonego, oprętego, wyśmianego, spodziewanego. Za tą tradycją pisarze wczesnochrześcijańscy widzą też teksty liturgiczne. refakcja za modlitwa śpiewana przy zakładach tuż przed Świętym Święty na święto przemienienia pańskiego, czyli na 6 sierpnia, mówi wprost, w ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża. Więc jeśli pod tym kątem w duchu tej interpretacji spojrzysz na tę scenę i na to, co się później, jak wiemy, wydarza, to trzeba sobie właściwie powiedzieć, że się Panu Jezusowi nie udało przygotować uczniów. Dokładnie tych trzech, których zabrał ze sobą na górę przemienienia, zabierze ze sobą do Ogrodzica i tam też będą stali. A potem uciekł. A potem trochę zdradził. Nie udało się Jezusowi przygotować mimo jego najszerszego. Ja to już nie chodzi tylko o to, że oni zabierają, że nie mówią z nim. Podobnie właśnie rzecz z Abrahamem, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Tu jest to zdanie, które mówi: Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę. Wszystko pięknie, to jest 15 rozdział końców. 16 rozdział zaczyna, Abraham uwierzył, że Pan da potomstwo. Więc 16 rozdział zaczyna się od takiego zdania, które mówi: jednak Sara, żona Abrahama, nie urodziła mu syna. I zaczyna się kombinować. Czy Sara wpada na pomysł, że widocznie ona jest bezpłodna, ale ma młodą niewolnicę, Egipcjankę. W gruncie rzeczy ustalają z Abrahamem, że Abraham, mówiąc brutalnie, prześpi się z tą niewolnicą, ponieważ ona należy do Sary, no to będzie tak, jakby Sara urodziła mu dziecko. Tak się dzieje. Z tego są same nieszczęścia, zwłaszcza dla tej niepełnosprawnej, dla tej niewolnicy. Historia wygląda na to, że się skończy tragicznie w ostatniej chwili. Pan musi gdzieś tam bardzo konkretnie osobiście zajmować. Także tu w 15 rozdziale uwierzył, że Pan to poczytał za zasługę, rozdział dalej, zachowuje się w obietnicy zupełnie nie wiem. Czy próbuje sam sobie wziąć to, co Bóg i tak chce mu dać w tym momencie. To jest zresztą bardzo często o nas. Bardzo wiele naszych grzechów jest próbą wzięcia teraz i zaraz na własną rękę po swojemu tego, co Bóg tak chciałby nam dać. To jest też taki krok, według którego warto się przyjrzeć, zwłaszcza tym grzechom, które do nas powracają często. Czego ja tak naprawdę szukam? Co ja próbuję sobie zapewnić w ten sposób? Odmawiając swojego grzechu. Wykłócając się o snur, no to już każdy z nas wie, ma taki grzech. Zazwyczaj to jest nasza daremna wieczna próba dania sobie samemu, żeby sobie i tak by nam chciał dać. Tylko w taki sposób, który nas nie będzie niszczył, tylko naprawdę budował. Więc wygląda na to, w tej historii Abrahama, że Pan Bóg przysięgnął Abrahamowi. Też po prostu Abrahamem jakoś tak mocno nie idzie. Ale Bóg się lepiej sobie. I to jest może to najważniejsze, co w tym słowie dzisiaj mamy usłyszeć. Bóg się nie wycofuje. Bóg się najpełniej poważnie traktuje tę przysięgę, którą złożył Abrahamowi. Zresztą sama forma tej przysięgi. Tak jakbyś makabryczna scena z tymi przekąpanymi zwierzętami. To był w tamtym świecie, w tamtej kulturze sposób składania naprawdę poważnych przysięg. Dwóch ludzi się umawiało na coś naprawdę poważnego, to w ten sposób sobie składali przysięgę, że przerąbywali jakiegoś zwierzaka i byli zamożniejsi i poważniejsza sprawa tego większego i przynieśli przerąbanym głowę przechodzili. Co to miało oznaczać? Jeśli złamiesz dane mi słowo, to licz się z tym, że ci się stanie coś takiego. I każdy z nich przechodził między tymi przerąbanymi połowami, żeby powiedzieć, że zdaje sobie z tego sprawę. Że zerwanie umowy, przysięgi, złamanie słowa będzie skutkowało czymś takim. Rozerwanie na to. Ale na co warto zwrócić uwagę w tym słowie? W tym wypadku przysięgi złamane jedyny Bóg. Jedyny Bóg to postacią kolumny ognia, słupa dymu przechodzi między tymi przerąbanymi połowami. Abraham sobie w tym czasie śpi, ogrążony w ciemnym lęku. Krzyżak napisze Hieronim, tłumacz z zadaniem na łacinę w formacie uderzony ciemny lęk, podbity przez ciemny lęk. Abraham śpi, tylko Bóg słabo przyciemny. Przysięgnie traktuje śmiertelnie poważnie. I nie wycofuje się z tej przysięgi, mimo nieznałości człowieka, mimo jego niewierności, mimo jego wątpliwości, mimo jego grzechu też. Ostatecznie Bóg się zaangażuje do końca w ten sposób w Chrystusie. Słyszymy dzisiaj Łukasz jako jedyny, kto odnotował, o czym rozmawiał Jezus z Mojżeszem i Eliaszem, o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. I w tym momencie Jezus rozbłyskuje chwałę. To jest moment chwały Boga, chwały Jezusa, Syna Bożego. Moment jego triumfu. Kiedy mówi o swoim odejściu, kiedy szykuje się wprost na to swoje odejście, którego dokona w Jerozolimie na maskę, na mękę, na śmierć. To jest moment jego chwały. To wraca jeszcze do Ewangelii u Jana. Jezus za chwilę przed wyjściem z wieczernika okrągło innego mówi: Ojcze, otocz mnie teraz tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwszej zanim świat powstał. Moment wejścia w mękę Jezus przeżywa jako moment swojej chwały. Chwały, którą miał już wcześniej. Chwały, którą miał przez stworzenie świata. Święty Paweł gdzieś się do Filipian w drugim rozdziale w takim przepięknym tekście o uniżeniu Chrystusa. Mówi, on istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał z możliwości, żeby być na równi z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi. I chwilę wcześniej Paweł mówi, że to było pragnienie, dążenie, które było Chrystusem. On tego pragnął. Przez pasję, przez mękę, przez krzyż wypełnia swoje pragnienie. Jest nieporuszony, jest nieodwołany. Dlatego to jest moment tego chwały, bo spełnia swoją własną wolę. Tak chce. Tak chciał, zanim świat powstał. Tak chciał, zanim stworzył człowieka. Tak chciał, zanim stworzył Ciebie. Oddać za Ciebie życie. Dać Ci życie. Mnie dać życie. I nie przeszkadza mu, że raz po raz on za nim nie wychodzi. I nie przeszkadza mu, że raz po raz okazujemy się niewierni, wątpiący i wybierający swoje własne grzeszne sposoby poszukiwania szczęścia zamiast tej drogi, którą on nam proponuje. Dzisiejsza biblia mówi, że przez przemienienie Chrystus upewnił nas, że przez cierpienie możemy dojść do chwały zmartwychwstania. Ale nie dlatego, że cierpienie uszlachetnia. Bo to myślę, że większość z nas już dobrze wie, że to tak nie działa. Cierpienie rozrąbuje człowiekowi życie na połowie, zmierza w prawach. To, że człowiek cierpi wcale nie znaczy, że się stanie szalenniejszy, stanie lepszy, że go to ubogaci o przez cierpienie możemy dojść do uchwały zmartwychwstania, bo On Wam ten przeszedł. Bo przeszedł na wskroś wszystkich najgorszych ludzkich doświadczeń. Moich najgorszych doświadczeń, Twoich najgorszych doświadczeń. Do życia. Żeby do życia do tego dać. A więc pytanie, które to słowo dzisiaj nam wszystkim stawia, jest, wydawałoby się bardzo proste, ale bardzo poważne. Czy ja w to życie wierzę? Czy ja wierzę w to życie, które Bóg chce mi podarować? W to życie, którego chwałą rozbłyskuje dzisiaj na górze przemienienia ciała Chrystusa, nie jego dusza, jego ludzkie ciało? Czy ja wierzę, że to życie, które Bóg mi daje, ono organicznie, konkretnie, realnie może przenikać w moje życie codzienne, zwykłe? Takie, jakie mam. Że nie jest tylko obietnicą jakiegoś moralnego zwycięstwa gdzieś na końcu drogi, ale że dzisiaj ma moc nie przemienić. Najzwyklejsze, najdrobniejsze, najbardziej ludzkie z moich strach. Czy ja w to życie wierzę? Bo jeśli nie wierzę, to zaczynam sobie budować królestwo na ziemi. Ale do wybudowania królestwa na ziemi wiemy, jaki są. Siła, przemoc, najróżniejsze są. Też wiemy, że jesteśmy wszyscy w tego specjalistą. Jak tych narzędzi używać. I wtedy stajemy się, jak Paweł mówi w drugim czytaniu, wrogami krzyża Chrystusowego. Nie nas odgrodzą, wymalowując sobie ten krzyż na różnych sztandarach. Kiedy nie wierzę w konkret i realność tego życia, które Bóg mi podarował. Wtedy w cieniu krzyża, posługując się jego znakiem, mogę być wrogiem krzyża Chrystusowego. I robić straszne rzeczy pod znakiem krzyża, krzyżem się zasłaniając. A to również krzyż nie jako znak moralnego zwycięstwa, nie jako znak jedynej słusznej racji. A to również krzyż, bo na nim życie oddało się do końca w konkretnej naszej ręce. Znakiem spełnionej obietnicy Boga wobec mnie. Znakiem